Planeta B 103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Z Marzeną Wojciechowską-Orszulak, panią Iriną i panem Marcinem Żebrowskim rozmawiamy o tym, co się działo w ramach takiego programu artystyczno-terapeutycznego Marzenia Mamy, adresowanego do ukraińskich dzieci, to było latem, organizowanego przez Fundację Artystyczną Podróż Hestii. I właściwie to już chyba z grubsza powiedzieliśmy, a w każdym razie ja wysłuchałam, a państwo opowiedzieli, jak to było. A tę część naszej rozmowy ja chciałam zacząć od takiego pytania do pani Iriny. Czego pani by potrzebowała jako mama? Jakiego rodzaju działań, aby Tymofij dalej dobrze się tu czuł i coraz lepiej? Wiem już, że poszedł do zerówki, prawda? Więc tam będzie jakaś grupa, tak, nauczyciele, rówieśnicy i tak dalej. No ale jak pani myśli?
Ja myślę, że byłoby bardzo fajnie, jakby, tak jak powiedziała pani Marzena, powstawali są jakieś projekty takie, gdzie dzieci mogliby spotkać się ze swoimi przyjaciółmi i coś nowego zrobić, coś nowego dla siebie otworzyć. No i właśnie ja by nawet myślałam, że byłoby lepiej, żeby to było nie tylko dla ukraińskich dzieci, ale żeby i polskie dzieci także byli razem z nimi, dlatego żeby nie było później tak, że i w szkole, i w centrumach takich oni znajdują się jakby, są taką zespołem, że tu jesteśmy z Ukrainy i będę są takim zespołem, żeby oni komunikowali ze wszystkimi dziećmi. No i właśnie to by było chyba bardzo dobrze, jakby są jakieś taki projekt albo coś takiego było. No i bardzo fajnie, że oni robili są takie różne prace swoimi rękami, bo niestety na razie bardzo dużo dzieci siedzą w telefonie i tak jak powiedziała jedna z moich koleżanek, która też wodziła swoje dziecko, bo jej chłopiec jest trochę starszy, no ona powiedziała, że po prostu pierwsze dni mu było bardzo ciężko chodzić do tego centrum, bo on wszystki czas chciał w telefonie siedzieć. No i właśnie, a już tam po jakimś tygodniu już to jemu przeszło. No i właśnie teraz bardzo dużo dzieci siedzą w telefonach i nawet są taka motoryka rąk u nich, no trochę gorsza niż wcześniej mieli. No i właśnie myślę, że to byłoby bardzo fajnie, jakby na przykład jakieś plastyki robili, coś malowali albo no coś takiego.
Mhm. No, teatr też się przyda zawsze, prawda?
No tak, świetnym oczywiście. Nie, w ogóle, żeby oni po prostu nie siedzieli w telefonie, żeby nie oglądali tej, bo dzieci starsze już sami oglądają, to ja rozumiem, że ja swojemu dziecku to, co włączę, to one będę patrzył, ale starsze dzieci, że już oglądają to, co oni chcą, no i właśnie, żeby oni nie oglądali tego wszystkiego strachu, co jeść tam, no żeby trochę mieli możliwość po prostu być dziećmi.
No tak, tak, ja jestem chętna, żeby właśnie taką integrację prowadzić, tym bardziej, że właśnie taka edukacja teatralna szczególnie na tym polega, żeby następowała integracja bardzo różnych środowisk i bardzo różnych grup i różnych indywidualności, żeby oni chcieli, lubili się, żeby nabywali nowych kompetencji społecznych, takich właśnie współistnienia razem, współpracy, współtworzenia. Jedna z takich najpiękniejszych prac plastycznych, jakie tam były, to właśnie były te, które oni malowali razem. Były duże kartony, na których powstawały bardzo, bardzo piękne prace, czy to malowali na przykład jedną wielką rękawiczkę wspólnie z wypiekami niesamowymi, albo dno morskie, jakieś monstra, potwory, miasta podwodne. Więc ta praca zbiorowa też była bardzo piękna, też były bardzo różne techniki, pracowały w różnych materiałach te dzieci. Także, no, ja liczę na to, że może będą kolejne jeszcze jakieś projekty właśnie, tak jak tu mówimy, nakierowane już na integrację tym razem.
Ja nie wiem, czy pan może powiedzieć o jakichś planach na przyszłość? Teraz już się zwracam do Marcina Żebrowskiego, rzecznika prasowego Ergo Hestii, bo to się udało, nie tylko w Gdańsku, bo to był projekt
w wielu miastach. To był projekt ogólnopolski związany z wieloma miastami. W sumie to były Warszawa, Rzeszów, Gliwice, Kalisz, Częstochowa, Wieruszów i właśnie Trójmiasto. W sumie około 400 dzieci z Ukrainy wzięło udział w tym projekcie. Oczywiście zastanawiamy się, myślimy nad kolejnym, tak jak myśleliśmy nad tym. Zastanawialiśmy się po takiej doraźnej pomocy, wtedy kiedy zaskoczyło nas, jak wszystkich pewnie, informacja o wybuchu wojny. Zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby mali przyjaciele nasi z Ukrainy nie czuli się tutaj jak goście, ale czuli się jak sąsiedzi. No i stąd ten pomysł na to, żeby rozmawiać z nimi językiem sztuki, który to od 20 lat Artystyczna Podróż Hestii udowadnia nam, że to jest język, który naprawdę trafia do każdego i nawet jak ktoś uważa, że sztuki nie lubi, nie rozumie i go nie interesuje, to jak widzi coś pięknego, to się zatrzyma i chociaż na chwilę zawiesi wzrok i czasem to zawieszenie wzroku ma naprawdę fenomenalne efekty.
No ta realizacja chyba udana, prawda? Przynajmniej z tego, co tu słyszymy.
Ja siedzę za zasłuchany i jak tylko wrócę ze studia, to zadzwonię do koleżanek i kolegów z Artystycznej Podróży Hestii i także przekażę Natalii Wiercińskiej wielkie podziękowania, bo pięknie, gdybym nawet jakoś się tutaj wysilał, to na pewno bym o tym projekcie nie opowiedział. To chyba najlepsza laurka dla tego projektu.
Bardzo dziękujemy za to. No a ja od roku kibicuję temu konkursowi literackiemu, Literacka Podróż Hestii, bo to jest druga edycja, prawda?
To jest druga edycja. Roku. To jest takie malutkie dzieciątko i Artystycznej Podróży Hestii, i Ergo Hestii. Fundacja także nas wspiera w tym konkursie. Literacka Podróż Hestii powstała dosłownie rok temu. Wtedy miała miejsce pierwsza edycja. Mamy już pierwszego laureata. Co roku jest tak, że na początku roku zachęcamy wydawców do przesyłania książek dla młodych czytelników, dla czytelników, którzy zaczynają czytać, tak w wieku mniej więcej około 10-15 lat dokładnie.
To w regulaminie i
dokładnie,
test,
tak, dokładnie. Tak. To jest ten wiek i z tych książek, które są przesłane, kapituła wybiera 5 nominowanych, ich z tych 5 potem wybieramy laureata w tym roku, za tydzień, w sobotę, będziemy mieli ogłoszenie.
Tak, będziemy wiedzieli. A ja słuchając pani Iriny, od razu sobie przypomniałam, bo to na świeżo miałam, taka książka Katarzyny Wasilkowskiej, Już, genialna zupełnie, zresztą oparta na faktach, na jej badaniach, na wywiadach. Opowieść o dziewczynce 10-letniej, która jest prymuską, ale to nie o to chodzi, bo to po prostu jest cudowne dziecko, niezwykłej wyobraźni. Ona rozmawia z żywopłotem, ma starsze rodzeństwo, siostrę, która jest gotką, więc czarne te wszystkie, prawda? Tak straszna taka. No, brat, który jest mistrzem parkouru, chyba tak to się wymawia. W każdym razie to są takie poruszanie się po świecie bez prawie, znaczy dotykać muszą, ale bez
niebezpieczne,
zatrzymywania.
Tak.
Niebezpieczne. Ona się chce tego uczyć. Jeszcze adoptują pieska. No, i cudowna rodzina i ona jest taka wrażliwa, i taka zdolna, i lepi z modeliny rzeczy, które wszystkich zachwycają. Wszyscy mówią, że będzie rzeźbiarką. No i dostaje komputer. Nie chce go wcale, bo to stary komputer po siostrze, on zawala biurką, mówi, weźcie to, przeszkadza, ja tu szopkę lepię, takie ważne rzeczy, a tu komputer. Ale okazuje się, że w klasie nikt z nią już nie chce rozmawiać, bo wszyscy grają w grę tę samą, a ona nie. No to włącza. I to jest opowieść o dziewczynce, która trafia do szpitala psychiatrycznego, która się rzuca na rodzinę, która zawala totalnie szkołę, kłamie, kradnie. Po prostu dziecko w ciągu 2 miesięcy, bo to jest przed świętami i święta Bożego Narodzenia, tak się zmienia. No i te informacje tutaj, myślisz, że to nie może przebiegać tak szybko? Cóż, tak właśnie przebiega, bo to jest oparte na faktach. Dlatego myślę, że to poza tym, że to jest świetna literatura, to tego rodzaju na przykład książki są chyba bardzo ważne dla rodziców, prawda? Nie wiem, no ale może też dla dzieci, które przeczytają i może się zorientują, co się z nimi dzieje albo z kolegami.
No ja właśnie myślę, że to jest bardzo ważne i chyba każdy rodzic musi to przeczytać, dlatego żeby zrozumieć, co się dzieje z jego dzieckiem. Mhm. Bo właśnie niestety zauważyłam, są takie, że bardzo dużo mam, nie wszyscy, ale bardzo dużo, po prostu żeby dziecko nie przeszkadzało w jakiejś sprawie, wolą dać mu tę komórkę albo, nie wiem, tam włączyć jakąś bajkę albo coś takiego, żeby po prostu nie przeszkadzało, bo coś ona musi zrobić swoje. I niestety później już jak ty chcesz coś zrobić z dzieckiem, na przykład nawet pobawić się, a on już nie chce, bo on ma swoje albo gry, albo coś innego. Jak po mnie to jest nie bardzo dobrze.
No mnie to też uświadomiło, co my wszyscy wiemy, prawda, że dzieci, nie wiem czy pani to też dotyczy, jest pani jeszcze bardzo, bardzo młoda, ale o wiele lepiej się i szybko orientują w tych wszystkich technologicznych zawiłościach, prawda?
Tak.
I tutaj ta dziewczynka, mimo że mama też jest przecież młoda, ona jej aktualizuje telefon, chociaż sama telefonu nie ma i kiedy tylko mama jej raz pokazuje jak zapłacić, to ona już potem potrafi. Ona potrafi schować telefon, ukraść, prawda? Ta prymuska, ta cudowna dziewczynka, 10-latka, żeby opłacać swoją grę. Nie wolno jej wchodzić w internet, zaczyna grać przez internet, bo do niej piszą, jesteś świetna, słuchaj, mamy dla ciebie promocję, tylko się zaloguj, tylko wejdź. Więc to są tego rodzaju też niebezpieczeństwa, o których my możemy sobie w ogóle nie zdawać sprawy, a dziecko w to wejdzie, nieświadome zupełnie. Takie rzeczy w tych książkach są. To jest jedna z 5.
To są niebezpieczeństwa, na które możemy zamykać oczy i mówić, że to nas nie dotyczy, albo to jest poza naszymi 4 ścianami, ale one są w tych naszych 4 ścianach. I też taki jest cel Literackiej Podróży Hestii, żeby pokazywać te książki, które są aktualne, które trafią i do dzieci, ale ja czytając też te książki, w każdej z nich znajduję coś dla siebie, także jako rodzica, tak.
No jednym z jurorów jest Michał Rusinek, jak rozumiem, nie bez powodu, bo to jest konkurs prowadzony we współpracy z Fundacją Wisławy Szymborskiej.
Tak jest, tak jest.
No i on właśnie bardzo tak precyzyjnie to sformułował, że jednym z celów, ważnym celem tego konkursu jest dowartościowanie literatury w jej klasycznych formach, czyli nie non-fiction, tylko właśnie opowiadanie, powieść, też powieść graficzna, zdarza się, stworzenie serii książek, które ułożą się w biblioteczkę współczesnej klasyki. Mhm. I to są rzeczywiście wszystkie świetne książki, więc myślę, że jest to, tak robicie taki odsiew trochę.
Kapituła.
Kapituła.
Kapituła. Tutaj przeniosę od razu odpowiedzialność na kapitułę, natomiast znaczy z tego odsiewu jesteśmy rzeczywiście dumni, bo wydaje nam się, że są to książki, jesteśmy pewni, że są to książki naprawdę wartościowe. Natomiast ja pamiętam, jak miałem okazję rozmawiać z Michałem Rusinkiem podczas pierwszej edycji, wspominał właśnie o tym, jak ważne są książki w takiej swojej tradycyjnej formie, gdzie jest pięknym językiem opowiedziana jakaś prawdziwa historia. I spojrzałem na półkę moich dzieciaków, no i tutaj nastąpiło szalenie bolesne rozczarowanie, ponieważ jako wspólnie z żoną absolwenci polonistyki zobaczyliśmy, że mamy albo, że kupowaliśmy, albo dopuszczaliśmy do tego, żeby półki naszych dzieciaków zostały wypełnione przez różnego rodzaju poradniki, jak przejść jakąś grę na przykład właśnie, różnego rodzaju właśnie literaturę taką, znaczy literaturę. Ciężko to nazwać literaturą. I teraz powoli od roku właśnie sączymy w ich przedsenne czytanie książki literackiej Podróży Hestii. Cieszę się, że przeczytały wszystkie. Nie zdradzę, która podobała się w tym roku najbardziej. Mojemu synowi, który ma trochę więcej lat niż moja córka, więc ich też upodobania te czytelnicze są inne, ale rzeczywiście stawiamy na opowieść pięknym językiem, opowieść prawdziwej historii tu i teraz.
A tłumaczenia na ukraiński? Bo tak teraz patrzę na panią Irinę, oczywiście fajnie po polsku i tak dalej, ale byłoby super na przykład.
Pomyślimy, dobrze, pomyślimy. Natomiast też przygotowaliśmy książkę w języku ukraińskim, taką, która miała pomóc tym, którzy przyjechali do Polski niespodziewanie, tym właśnie naszym przyjacielom z Ukrainy, w tym także, aby poznać trochę naszą codzienność.
Mm-hmm. No dobrze, to taki tylko pomysł, prawda? Chociaż i te po polsku są bardzo ważne, no bo żeby czytały, prawda, dzieci też.
Tak, to jest bardzo ważne, ale ja wiem, że bardzo dużo rodziców chciałby, żeby oni nie tylko nauczyli się nowego i nie nauczyli się polskiego, ale żeby nie zapomniali ukraińskiego. Mm-hmm. To jest też bardzo ważne. Ja myślę, że dla każdego człowieka pamiętać swój język. No i ja tak trochę powiem o tym, jak ja w ogóle myślę o książkach. Niestety nie czytałam, ale przeczytam. No właśnie powiem tak, że mi się bardzo podoba w Polsce to, że bardzo dużo ludzi czytają. I że książka tu, nie wszyscy, ale są, kosztują taniej aniż papierosy albo alkohol. I to jest bardzo fajnie, naprawdę. Bo w Ukrainie niestety są takie książki, które kosztują tak drogo, że młodzież woli kupić alkohol. Mm-hmm. No i właśnie także, jak na przykład rodzice czytają, to i dzieci będą czytali. A jak rodzice nie czytają, to dzieci nie będą tego robili. Bo dzieci wszystko robią tak, jak robimy my. Mm-hmm.
Chciałam jeszcze chociaż troszkę powiedzieć i może pan mi pomoże. Zna pan te wszystkie książki? Tak troszkę?
Znam, ale teraz tak, czuję się tak trochę niezręcznie, bo ponieważ jesteśmy przed finałem, żebym nie wypowiedział się zbyt entuzjastycznie.
Dobrze.
Żeby nie naprowadzić.
One są tak różne. O, już mówiłam.
Tak.
Naprawdę świetna jest w tym dużo poezji tak naprawdę, ale też takiej obserwacji nieprawdopodobnej życia. Co też, jak myślę, bo tu jestem w trakcie czytania, można znaleźć w książce Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel, znanej nam autorki z Gdańska, o ryjówce Florce, żeśmy rozmawiały, o różnych takich. Ona raczej do młodszych dzieci adresowała swoje teksty, nie mówię, że wszystkie, ale to jest chyba jej pierwsza taka gruba powieść.
Ale niech nie przeraża. Mój syn na jej widok powiedział, właśnie zdefiniował ją przez liczbę stron, natomiast potem zakończył czytanie i żałował, że już się skończyło.
No ja też zaczęłam dopiero, także już wiem, że jestem w szkole, w 8 klasie, na korytarzu, lekcje i te dzieciaki są, no nie wiem, czy się nie pogniewają, że dzieciaki, no w każdym razie ta młodzież, oni są tacy, jakich ja widzę wokół siebie, ale niewiele o nich wiem, więc ja mam wielką nadzieję, że dzięki Roxanie dowiem się więcej o tych młodych ludziach, których mijam na ulicy, z którymi się spotykam, rozmawiam czasem w tramwaju i widzę, że zaciągają rękawy na ręce, tak jakby im było zimno, słuchają cały czas albo patrzą w telefony, prawda? Ale co oni myślą, co oni czują, dlaczego tak? Nie wiem. No więc to jest przede mną jeszcze bardzo zabawna Mama w occie zabójcze pierogi. Super rozrywka, naprawdę, o dziewczynce, która jest, nie jest bardzo szczupła, natomiast mama jest super, bo pracuje w telewizji, ale jest w occie, jak wraca do domu. To jest coś takiego, że jak idzie do telewizji, a ma tam telewizję śniadaniową z gwiazdami, z celebrytami, to bryluje, jest cudowna i córka na nią patrzy i widzi taką piękną mamę, która wraca do domu i mówi, padam i pada.
No i już się nie chce rozmawiać, tak?
Teraz jest was. Ale to jest tylko początek historii, bo to jest kryminał. Mhm. I w dodatku kulinarny. Oni jadą do Supraśla, tak? Dobrze tak, pamiętam? Do tak. Supraśla. I tam są wejścia na żywo, jest kuchnia telewizyjna. Jak to się robi w ogóle, jak dron filmuje. Nie? Tam dźwiękowiec, super. O, dźwiękowiec dla mnie radiowca był super, bo on słyszał różne rzeczy i to jest ważne w śledztwie, bo on różne rzeczy potrafił wysłyszeć i wydedukować.
A ponieważ dla mnie ważniejszy był ten wątek kulinarny, to przepraszam, że tak wtrącę, to rzeczywiście podczas pikniku literackiego, który mieliśmy na początek wakacji w Parku Hestii, rozmawialiśmy z autorem i rzeczywiście wszystkie potrawy, odpytaliśmy go z potraw.
A.
Tak, wszystkie potrawy były prawdziwe. Zdokumentowane fenomenalnie, są prawdziwe i polecam je odtworzyć, są rewelacyjne.
I właśnie sobie uświadomiłam, nie wiem jak jest jeszcze w tym, bo to jest stan splątania, nie powiedziałam, Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel w tej powieści, nie wiem kto jest bohaterem do końca. Ale to głównie dziewczyny, bo mama w occie to dziewczynka, już dziewczynka i tutaj Saszy Hady, Zefiryna i Księga Uroków, takie fantazy trochę, taka bajka.
Ale po dziewczynka. Śladach to już dwóch młodzieńców.
Ale szuka dziewczynki.
No tak, okej.
To znaczy tak, jeszcze tylko jedno zdanie, bo ta właśnie opowieść Zefiryna i Księga Uroków to jest rodzaj takiej bajki fantazy właśnie. O tyle fajnej, że no tam są różne oczywiście magie i musimy dojść do tego, jak ten świat jest urządzony, jak te różne tam krainy, czym się charakteryzują, gdzie są smoki, gdzie uroki, nieważne. No w każdym razie i ta dzielna taka dziewczynka, która właściwie zachowuje się jak jakiś żołnierz, prawda, tak, łobuz, no taka dziewczynka Zefirynka, księżniczka, zupełnie nieksiężniczkowa, rozrabiająca, aktywna, bardzo taka, no, ale się zakochuje jak dziewczynka, więc normalnie. Natomiast to po śladach, to było dla mnie ogromne przeżycie. To jest niebywała literatura po prostu. Ja uważam, że to w każdym innym konkursie ta książka mogłaby absolutnie startować. Agnieszka Wolny-Hamkało. I to jest właśnie opowieść o dziewczynie, której nie ma. To znaczy ona była i zniknęła. Nikt nie wie. Nastolatka, prawda?
I ani razu się nie pojawia tak naprawdę w tej książce fizycznie, znaczy nie zabiera głosu.
Nie, nie. Ale jakieś tam ślady właśnie. Jakiś plakat z wieczoru poetyckiego, który gdzieś tam niby miała. Jakiś fragment jej reportażu, jakieś jej zdjęcia. A w podróż za nią, właśnie w podróż poszukiwania wyrusza dwóch chłopaków, ewidentnie trochę zakochanych w niej, prawda? Bo ona jest taka, no są tacy ludzie, że w każdym towarzystwie oni od razu są najważniejsi. I ona taka jest. I ona znika. Z całym tym chaosem, który wprowadzała w życie, znika. Robi się taka dziura, nawet ta okładka taka czarna. Ale to jest niebywałe zupełnie.
Dla mnie było dużym wyzwaniem podsunąć tę książkę mojemu synowi, nastolatkowi, który... Ona też jest pisana dosyć trudno, bo jest pisana takimi trochę lapidariami. To nie jest rozdział, który trwa i trwa i trwa, tylko...
To są czasem, o proszę,
parę 3-4 akapity, tak. Ale i tu miałem taką dużą niepewność, ale opinia mojego syna była jednoznaczna, świetna książka.
Cieszę się. A syn ma lat, przepraszam?
14.
Super. Super.
Dlatego też był dla mnie takim tutaj wyrocznią w tym przypadku. Bo no. Ja też rzeczywiście po przeczytaniu tej książki się zastanawiałem, czy nie za poważna dla niego już będzie. Ale nie. Naprawdę warto po nią sięgnąć.
Bo to są takie miniatury właśnie, nawet można by powiedzieć momentami poetyckie, czy tam poetycka proza. Takie coś z filmu to ma, takich jakichś ujęć, prawda, jakichś sytuacji. No, nie bywało.
Czasem się wydaje, że jest przypadkowo rzeczywiście odwołując się do filmu montowany, ale potem się okazuje, że ta jednak historia i ten wątek cały czas trwa i każdy z tych obrazów, każdy z tych fragmentów przemontowanych ma duże znaczenie.
No i to jest książka właściwie bez takiego, prawda, zakończenia, z tajemnicą do końca. Taka jakby, bolesna, ktoś zniknął i no jakby...
Jakby otwierała się na kolejną część może.
Może też, tak. Ale też o tym, delikatnie, ale też o tym, że można zniknąć na zawsze, prawda? Ja nie mówię od razu ostatecznie, ale po prostu, że coś się kończy i już się nie da tego posklejać, odrobić, także piękna, bolesna. To myśmy tak trochę poopowiadali. Nie wiem, jakie wrażenie, Marzenko, słuchasz. Ciekawe, nie? Te książki.
Tak, aż zechciałam te książki przeczytać i może zrobić z nich przedstawienia w przyszłości. Natomiast jak tak słuchałam o tych bohaterach dziecięcych, młodzieżowych, to stanęła mi przed oczami jeszcze taka dwójka dzieci, bo wszystkie dzieci były cudowne, otwarte, ale takie dzieci bardzo twórcze i kreatywne wyjątkowo, które jakby wpasowały się w rolę takich osób, które, no na przykład Jegor. Jegor był osobą, który był młodym scenografem, 10-letni scenograf, który robi w każdym wolnym czasie czapki do przedstawienia, dlaczego zające są na przykład szare, albo do drugiego też przedstawienia. Oczywiście Alona robiła bardzo piękne, duże, wielkie rzeczy, ale on też robił sam, 10-latek, który to projektuje i wykonuje. Natomiast Masza, jego siostra 8-letnia, była taką właściwie jakby asystentem reżysera. W naturalny sposób weszła w tą rolę, bardzo była pomocna. I kiedy tak słucham o tych bohaterach, to właśnie ta dwójka mi tak stanęła przed oczami i też tak sobie myślę, że to jest tak, że w tych wszystkich waszych tutaj chestii, projektach kulturalnych, to jest nie tylko, że jakby ci odbiorcy korzystają, ale my, którzy zajmujemy się nimi poniekąd, to też korzystamy, bo tutaj właśnie opowiadał kolega, że gdzieś tak ta półeczka zaczyna inaczej wyglądać, powiedzmy, z książkami. Ja też gdzieś dużo skorzystałam, czy to z tych konspektów, czy ze współpracy właśnie z Liną, czy z tym kontaktem z tymi dziećmi. Zobaczyłam, jak one chcą, jak one są kreatywne. I to gdzieś tak bardzo powoduje, że człowiek wychodzi takiej z tej pracy, no jak na skrzydłach, prawda? Że gdzieś to unosi i gdzieś ma to wpływ na życie nasze takie codzienne. Mm-hmm. Także to chyba ma cecha dobrych projektów.
To chyba taka też jest filozofia, żeby jak już powstanie jakiś projekt, jak powstanie jakiś pomysł, jak powstanie jakiś konspekt, jak to zostanie jakoś sformalizowane, to potem rzeczywiście, i tego nauczyła nas na przykład Artystyczna Podróż Chestii, która od 20 lat organizuje konkursy dla młodych artystów. Artyści potrzebują dużo wolności, znaczy im nie można narzucać takiego korporacyjnego ładu. I to wsparcie dla artystów, ono oczywiście jest potrzebne po to, żeby stworzyć warunki do tego, żeby się rozwijali, żeby mogli wypłynąć, tak jak w przypadku Artystycznej Podróży Chestii, który to jest konkurs skierowany do młodych artystów, na początku do uczniów ostatnich klas szkół średnich, artystycznych szkół średnich, którzy mogli wygrać indeks na uczelnię artystyczną. Od wielu lat jest to konkurs, który jest skierowany do absolwentów właściwie, bo studentów ostatnich lat uczelni wyższych. A w tym roku zresztą w Sopocie 28 września rozpoczynamy wystawę Artystycznej Podróży Chestii. Jest wernisaż podsumowujący właśnie 20 lat działania tej fundacji. I tam artyści, tam fundamentem tych wszystkich działań jest wolność artysty. To jest to, że my możemy pojawiać się jako mecenas i stworzyć warunki do działania. Ale mam nadzieję, że pani to potwierdzi, że nie przychodziliśmy, nie odpytywaliśmy z produktów Ergo Chestii, albo nie kazaliśmy uczyć się ogólnych warunków ubezpieczenia na pamięć.
Nie, absolutnie nie.
No właśnie. Nie, to by nie miało sensu. Znaczy, to rzeczywiście.
Zostajecie w takim pięknym cieniu, że gdzieś właśnie nie ma takiego czegoś, że gdzieś stawiacie siebie, że wy to robicie. Ja mam takie wrażenie, jakbyście robili tą dobrą robotę, a jeszcze przy tym chcieli pozostać w tym cieniu. Mam takie wrażenie.
Pozostajmy w cieniu, naprawdę skupmy się na naszych przyjaciołach z Ukrainy, na artystach, bo to jest najważniejsze.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pani Irino, dziękuję za wizytę w studiu Radia Gdańsk.
Ja bardzo dziękuję i jak mam taką możliwość, to chciałabym podziękować każdemu Polacu, który się pomaga nam w ten ciężki czas. I naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy takiego sąsiada, takiego przyjaciela, no, że naprawdę bardzo dużo robią dla nas i za to bardzo dziękujemy. To opinia wszystkich Ukraińców.
My też dziękujemy za to, że jesteście z nami i uczycie nas naprawdę bardzo wielu rzeczy. O nas samych, o świecie i dobrze jest mieć przyjaciela.
Mam nadzieję.
Bardzo dziękuję. Pan Marcin Żebrowski, rzecznik prasowy Ergo Chestii i Marzena Wojciechowska-Orszulak, reżyserka, terapeutka artystyczna i inicjatorka nie tylko tego spotkania, bo też wielu innych rzeczy. Bardzo ci dziękuję, że zwróciłaś mi uwagę na to, co się działo w ramach tego projektu Marzenia Mamy. Na tym.
Dziękuję bardzo.
Iwona Borawska. Audycję zrealizowali Julia Baranowska i Stefan Kociuk.
Planeta B 103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.